Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. To jest pierwszy wykład w tym nowym sezonie, w nowym roku akademickim. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, ojca Tomasza Kwietnia, przyjechał do nas z Łodzi. Plan naszego spotkania jest, myślę, bardzo prosty. Najpierw właśnie pierwsza część wykładu ojca Tomasza, potem zapraszamy na krótką przerwę, tam przy wejściu można się czegoś napić, coś zjeść słodkiego, a po drugiej części wykładu będzie okazja też do zadawania pytań, do czego bardzo gorąco zachęcam.
Ja tu mam taką małą ściągę. Jeśli szukać informacji o ojcu Tomaszu w Wikipedii, to można przeczytać tam, że od swoich święceń kapłańskich w 1992 roku nieprzerwanie zajmuje się kaznodziejstwem i posługą w konfesjonale, choć w różnych formach. Wśród tych różnych form jest między innymi wykłady w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie. Jest opieka nad mniszkami dominikańskimi, jest prowadzenie beczki, a później duszpasterstwa w Poznaniu. Ojciec Tomasz jest autorem książek o tematyce, o liturgii, o sakramentach. Jest też założycielem klasztoru i duszpasterstwa w Łodzi, skąd do nas dzisiaj przyjechał, aby powiedzieć ten pierwszy wykład.
Dobrze, to weźmy się w takim razie do pracy. Zadanie mam trochę karkołomne, bo wykład, który dla Państwa przygotowałem, normalnie trwa 4 jednostki wykładowe plus dyskusja, a ja mam tutaj 2 jednostki wykładowe, więc proszę mi uwierzyć, że nawet jeżeli czasami w tym, co powiem, nie będzie przypisu, to proszę mi uwierzyć na słowo, że na wszystko, co mówię, mam kwity. Jest to tyle ważne, że czuję pewien dyskomfort, ponieważ lubię jednak jakby wykazywać, że to, co mówię, nie wymyśliłem sobie sam, tylko ma swoje uzasadnienie, ale z racji tego, że no, nie mamy czasu tyle, ile mamy, to proszę o wyrozumiałość i ewentualnie o pytania potem, które miałoby, gdyby Państwo coś zaniepokoiło albo coś, to ja się wtedy będę z konkretnych rzeczy już tłumaczył, które mówię. Wykład ma 3 części zasadniczo. W pierwszej części chciałem powiedzieć o tym, jak w Nowym Testamencie, co w Nowym Testamencie możemy wyczytać na temat struktury wspólnoty kościelnej, zwłaszcza na temat struktury posługi kościelnej. Druga część wykładu będzie dotyczyła tego, czym jest to tytułowe w wykładzie kapłaństwo powszechne wszystkich wiernych. A trzecia część wykładu będzie dotyczyła tego, czym, w jaki sposób, jak to ugryźć i jak to się je. Jak Państwo zobaczą, będzie to część najtrudniejsza, dlatego z powodów, o których może teraz nie powiem, tylko myślę, że sami Państwo w trakcie się zorientują, dlaczego to jest część najtrudniejsza. Mam świadomość, że temat, który Państwo proponuję, jest tematem wymagającym ciągle jeszcze bardzo poważnej refleksji i ciągle jeszcze nie przełożonym na język praktyki kościelnej. Aczkolwiek jest tematem bardzo głęboko zakorzenionym w Bożym Słowie i od tego zacznijmy. Chciałbym spróbować opowiedzieć o strukturze posługi w pierwotnym chrześcijaństwie na podstawie haseł, na podstawie tytułatury kościelnej. Tytułów, które się pojawiają w Nowym Testamencie, a dotyczą tych, którzy sprawują w Kościele jakąkolwiek posługę. Pierwszy fundamentalny tytuł, który się pojawia, to jest tytuł apostoła. Kto jest apostoł? To jest jeden, po pierwsze, to jest jeden z 12, których sobie Jezus wybrał. Jezus wybrał po całonocnej modlitwie 12 mężczyzn i byli to Jego najbliżsi przyjaciele, powiernicy, uczestnicy Jego misji. W Nowym Testamencie dość często słowo apostoł jest wymienne. Kiedy mowa jest o grupie apostołów, Nowy Testament czasami używa sformułowania 12. Dlaczego 12 apostołów, a nie 13, 14, czy 10, czy 8? Oto dlatego, że 12 jest liczbą pokoleń Izraela. Jest liczbą plemion, które tworzą Izrael. 12 apostołów to jest niejako zaczyn nowego Izraela. Jest to 12 patriarchów nowego przymierza. Jest to jednocześnie personifikacja czy też zalążek pierwotnego Kościoła. I myślę, że warto zapomnieć przez moment, że 12 apostołów to byli pierwsi biskupi i zobaczyć, że przede wszystkim 12 apostołów to jest zalążek Kościoła. To jest to, z czego się Kościół urodził. Tak jak Izrael urodził się z 12 patriarchów, którzy dali początek 12 rodom izraelskim. Wyraźnie o tym mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza, kiedy Piotr pyta Jezusa, to jest 19 rozdział, 27 werset i następne, kiedy Piotr pyta, opuściliśmy wszystko, poszliśmy za Tobą, co otrzymamy? I Pan mówi wtedy, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy zasiądziecie na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. Czyli są to ci, którzy są patriarchami, a jednocześnie sędziami, eschatologicznymi sędziami Izraela. Oni są zalążkiem nowego Izraela i tak na to trzeba patrzeć. To nie jest 12 pierwszych księży, ani 12 pierwszych biskupów. To jest 12 pokoleń nowego Izraela w zalążku. Taki jest sens bycia apostołem przede wszystkim. Bycie apostołem wcale automatycznie nie oznacza bycia księdzem. Co nie znaczy, że oni tej posługi nie spełniają. Ale nie to jest fundamentalne. Zresztą przekonamy się o tym dalej. Ale słowo apostoł nie odnosi się w Nowym Testamencie wyłącznie do 12. Tytułem apostoł Nowy Testament obdarza Pawła. Paweł nie należy do 12. Paweł jest kolejnym z kolei. Ale sam siebie nazywa apostołem. Co więcej, bardzo charakterystyczne, jeszcze wrócę do tej 12 jako do liczby istotnej dla bycia apostołem, dla liczby mówiącej o tym, że to jest prefiguracja nowego Izraela. Kiedy Judasz popełnia samobójstwo, co robią apostołowie? Jedna z pierwszych rzeczy po zesłaniu Ducha Świętego, zaraz początek dziejów apostolskich, zbierają się i wybierają kogoś na jego miejsce. Jakie kryteria? Otóż kryterium pierwsze jest takie. Mówią o tym dzieje apostolskie w pierwszym rozdziale, 21 werset i następne. Żeby to był ktoś, kto od początku chodził z nami słuchając Jezusa. I wraz z nami świadczył o Jego zmartwychwstaniu. To jest kryterium. A więc wybierają świadka, naocznego świadka, jako jednego z 12. Wybierają dwóch, losują, los pada na Macieja. On wchodzi w puste miejsce, które pozostawił Judasz. Liczba 12 musi być liczbą pełną. Ale oprócz 12 w strukturze kościelnej przecież są inni ludzie, którzy robią dokładnie to samo, co apostołowie. Tak jak Jezus wysyła 12 apostołów, żeby wyrzucali złe duchy, głosili nadejście Królestwa Bożego, mieli władzę nad duchami nieczystymi, tak samo kiedy indziej wysyła innych 72 uczniów, którzy robią dokładnie to samo. I między 12 a 72 nie widać najmniejszej różnicy, jeżeli chodzi o to, co jest ich posługą i co jest ich władzą. Jedni i drudzy mają nauczać i uzdrawiać. A ciekawe, że tych 72 nie otrzymuje tytułu apostoła, a otrzymuje ten tytuł Paweł, który nie należy ani do 12, ani do 72 i który w tych czasach, kiedy Pan jeszcze chodził po tej ziemi, był Żydem, uczniem Gamaliela, a potem prześladował chrześcijan. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pawła nikt nie wyświęca na apostoła. Nikt na niego rąk nie nakłada, by go uczynić apostołem. Żaden z apostołów. Ciekawe, że na Pawła nakłada się ręce po raz pierwszy po to, żeby go uzdrowić. Robi to Ananiasz, zaraz po jego świętej ślepocie, która ma przywrócić mu wzrok duszy. A potem nakłada się na niego ręce wtedy, kiedy już jest przywódcą kościoła w Antiochii, wspólnie z innymi. I czytamy o tym w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich. W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli. Nowa tytułatura, prorok i nauczyciel. Barnaba, Szymon, Niger, Lucjusz z Cyreny, Manachem i Szaweł. Oni już mieli konkretną funkcję w kościele, byli go przywódcami tej wspólnoty kościelnej. I kiedy Paweł wraz z Barnabą mają wyjść na misję, wtedy po modlitwie i poście nakładają na nich ręce. Inni chrześcijanie. Nie ma tam żadnego apostoła w tym czasie. Ale Paweł czuje się apostołem to znaczy posłańcem, bo apostolos znaczy posłaniec, ten, który jest wysłany. I nie kwestionuje tego nikt zasadniczo w Kościele. I dopiero na Soborze w Jerozolimie, na pierwszym takim, po pierwszej poważnej teologicznej kontrowersji, która wybuchła w łonie chrześcijaństwa, 12 poda mu prawicę na znak znak wspólnoty. Poda mu prawicę, a nie nałożą na niego ręce. Uznają jego misję, a nie nałożą czy nie wyświęcą go do misji. Bardzo charakterystyczna rzecz. Ale oprócz 12, oprócz Pawła, są też inni, którzy tytuł apostoła otrzymują. I to właśnie od świętego Pawła. Rzymian 16:7. Bardzo ciekawy tekst. Pozdrówcie Andronika i Junię, moich krewnych i współwięźniów, którzy należą do grona wybitnych apostołów, którzy jeszcze przede mną należeli do Chrystusa. Bardzo ciekawe, że Paweł rozszerza słowo apostoł na funkcję tego, który po prostu głosi Ewangelię i jest wybitnym głosicielem Ewangelii. Należą do grona wybitnych apostołów, para, prawdopodobnie para małżeńska, Andronika i Junii. I teraz uwaga. Gdyby Państwo chcieli ten fragment List do Rzymian 16:7, raz jeszcze mówię, sprawdzić w Biblii Tysiąclecia, to się Państwo srodze zawiodą, ponieważ będziecie tam Państwo czytali o Androniku i Juniusie. Ale proszę mi wierzyć na słowo, albo sprawdzić w greckim oryginale, to nie jest żaden Junius, ten Junius, tylko to jest ta Junia. Cytat, który Państwu przeczytałem, pochodzi z innego katolickiego tłumaczenia, z tak zwanej Biblii Poznańskiej, która oddaje tekst zgodnie z jego literą. No niestety tak się złożyło, że Biblia Tysiąclecia powtarza pewien błąd translatorski, który jest przynajmniej tak stary jak Wulgata świętego Hieronima, czyli od końca IV wieku przynajmniej pochodzi, gdzie trudno się było pogodzić, że tytuł apostoła przypadnie kobiecie. No ale takie są fakty i takie jest pismo i tego się nie da, że tak powiem, ocenzurować w inny sposób. Więc to nie jest żaden Junius, to proszę pamiętać, tylko Junia. To jest ta Junia jak najbardziej kobieta. Oprócz tego tytułu apostoł, już widzieliśmy w tekście z Dziejów Apostolskich, że mamy do czynienia również z takimi osobami jak prorok i nauczyciel, również ewangelista, co nie znaczy tego, co w naszym dzisiejszym kościelnym języku oznacza, czyli jednego z czterech autorów kanonicznej Ewangelii, tylko tego, który głosi dobrą nowinę. I są to bardzo możliwe sformułowania wymienne. Natomiast większą uwagę trzeba by jeszcze przypisać takiej tytulaturze, która się pojawia we wczesnym Kościele, jak biskup, prezbiter i diakon. A właściwie episkopos, prezbyteros i diakonos, co się tłumaczy? Stróż, starszy i sługa. Czasem warto sobie przetłumaczyć źródłosłów i pamiętać o nim. Episkopos, stróż, to jest przełożony chrześcijańskiej gminy, chrześcijańskiego zboru, który pochodzi, złożony jest z chrześcijan pochodzenia pogańskiego, czyli z nawróconych pogan, Greków najczęściej. Presbyteros to jest równorzędny w Nowym Testamencie tytuł przełożonego gminy chrześcijańskiej pochodzącej z nawróconych Żydów, czyli tak zwanej judeochrześcijańskiej gminy. Pismo Święte nadaje bardzo wyraźnie świadectwo tego, że są to na gruncie Nowego Testamentu ciągle jeszcze sformułowania wymienne, że one oznaczają dwa rodzaje struktury wspólnoty kościelnej czy struktury władzy w Kościele. W zależności od tego, skąd pochodzą, z jakiego środowiska wywodzą się chrześcijanie, czy z pogan, czy z Żydów. I tak we wspólnotach żydowskich naturalną była struktura prezbiterialna, czyli struktura, w której przywództwo gminy spełniało najczęściej grono prezbiterów. Było to przywództwo kolegialne. Zresztą mieliśmy tego fragment w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, prawda? W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli i tu seria 5 czy 6 nazwisk. To jest przykład takiej właśnie struktury gminy pochodzenia judeochrześcijańskiego. Natomiast w gminach pochodzenia pogańskiego często przywództwo było jednoosobowe i wtedy to jednoosobowe przywództwo miało tytuł episkoposa, czyli tego, który patrzy z wysoka, tego, który spogląda, tego, który nadzoruje, który się troszczy albo stróżuje. I najlepszym przykładem na to, że to są wymienne fragmenty, mówi nam 20 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam mamy taką historię, że Paweł siedzi w Milecie, posyła posłańca do Efezu i wzywa starszych Kościoła, czyli prezbiterów Kościoła. I co im mówi? Czytamy o tym parę wersów dalej w 28 wersecie. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was kim? Biskupami. Wezwał prezbiterów, żeby im powiedzieć, że Duch Święty ustanowił ich biskupami. Oczywiście nie jest to dlatego, że podniósł ich do wyższej rangi kościelnej, tylko że po prostu pokazał, że to jest to samo. Użycie tego języka w tym przypadku pokazuje, że ta tytulatura jest wymienna. Podobnie mówi święty Piotr w pierwszym liście. To jest bardzo ciekawy fragment, ja Państwu go przeczytam. Księża go znają na pamięć, albo ci, którzy regularnie odmawiają brewiarz, bo to jest, powtarza się jak mantra we wszystkich nieszporach, we wspomnienia i święta pasterzy Kościoła. Starszych, którzy są wśród was, proszę ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. Paście stado Boże, które jest przy was i tak dalej. Do kogo mówi? Do starszych, do prezbiteroi, do prezbiterów, którzy są wśród was. Proszę, ja również prezbiter. Ja, Piotr, jestem również prezbiterem, tak jak wy. Czyli mam również tę godność przewodzenia wspólnocie kościelnej. A przy tym mam coś więcej. Otóż jestem świadkiem Chrystusowych cierpień. Proszę pamiętać o tym, co mówiłem przy apostole. Główną rolą apostoła to jest być świadkiem Chrystusowych cierpień, świadkiem Jego zmartwychwstania. Jeden z 12 to jest ten, który świadczy o tym, co widział naocznie. I to go odróżnia od episkopoi i prezbyteroi. Co wcale nie znaczy, że nie można tego połączyć. Piotr to łączy, ale wyraźnie pokazuje, że to jest inna posługa. Co innego, że jestem prezbiterem, co innego, że jestem apostołem. Oraz jestem uczestnikiem tej samej chwały, która ma się objawić dla wszystkich. To pokazuje chrześcijaninem, jak inni jestem. A więc Piotr pokazuje samego siebie jakby w trzech funkcjach swojej osoby. Jako zwykły chrześcijanin, jako świadek Chrystusa, jego męki i jako starszy Kościoła. I co ciekawe, ta posługa starszego, jest uczestnictwem w misji Chrystusa, bo to On jest najwyższym pasterzem i stróżem. Za chwilę będziemy mieli, ten tekst dalej się rozwija, mówiąc, paście stado Boże, które jest przy was. Nie jak ci, którzy ciemiężą wspólnoty, ale jako żywe przykłady dla stada, kiedy się objawi najwyższy pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Macie paść stado, ze świadomością, że kiedyś objawi się najwyższy pasterz, co pokazuje, że macie związek z misją pasterza. Ten tekst czytamy jako fundamentalny tekst mówiący o posłudze hierarchicznej w Kościele, o posłudze biskupa i prezbitera, o posłudze tak zwanej kapłańskiej. Ja niechętnie używam tej terminologii, zobaczą Państwo za chwilę dlaczego. Tę prezbiterialną strukturę Kościoła, że do niej wrócę, mamy u świętego Jakuba w liście Jakuba w 5 rozdziale. Choruje wśród was ktoś? Niech wzywa starszych Kościoła albo niech wzywa prezbiterów Kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. Wspólnotowa, kolegialna funkcja starszeństwa w gminie. No i jest jeszcze diakon. Diakon, czyli sługa. I co ciekawe, że tradycyjnie o powołaniu diakonów wczytuje się w opowiadanie o ustanowieniu 7, którzy mają się troszczyć o stoły, a nie o Słowo Boże. Pamiętamy, w Dziejach Apostolskich mamy historię taką właśnie, że oto kłócą się chrześcijanie pochodzenia greckiego z chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, hebrajskiego, bo to są wszystko Żydzi, tylko z różnego języka. Jedni mówią, Żydzi mówiący tylko po grecku i Żydzi miejscowi mówiący po aramejsku. Kłócą się o co? Jak wiadomo, o co się można kłócić? O pieniądze się kłócą. O to, że wdowy jednych są zaniedbywane, a wdowy drugich są faworyzowane. O ZUS się kłócą, ubezpieczenia społeczne, mówiąc dzisiejszym językiem. No i apostołowie, nie chcąc uczestniczyć w tym sporze, wyznaczają 7, którzy mają się tym zająć. I najczęściej w tym tekście widzi się ustanowienie diakonów. Ale kiedy się dokładniej spojrzy na to, co ci mężczyźni ustanowieni wtedy robią, to się okaże, że robią dokładnie to samo, co robią wszyscy inni apostołowie. Nie ma żadnej różnicy między ich funkcją a funkcją apostołów. Nie ma żadnej różnicy między tym, co oni robią, a co robią apostołowie. Tak samo głoszą Ewangelię, tak samo chrzczą, tak samo przewodniczą wspólnotom, tak samo zakładają kościoły. Filip, jeden z siedmiu, w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich nazwany jest ewangelistą. Jak się czyta o jego działalności, to widać, że nawraca, głosi, chrzci, zakłada kościoły, przy okazji jeszcze ma rodzinę, zdaje się, trzy córki. No, dużo informacji o Filipie jest w ogóle w Dziejach Apostolskich, a przecież jest jednym z siedmiu. Nie da się tego podpisać pod dzisiejszą posługę Kościoła. Najprawdopodobniej tych siedmiu to są po prostu tacy sami prezbiterzy wyznaczeni dla chrześcijan języka greckiego, jak apostołowie byli prezbiterami dla chrześcijan języka aramejskiego. Najprawdopodobniej. Nie przesądzając, bo tego nie wiemy, z pewnością istnieje w pierwotnym kościele funkcja diakona. I pierwszy list do Tymoteusza mówi nam zarówno o tym, kim powinien być biskup i kim powinien być diakon. Trzeci rozdział pierwszego listu do Tymoteusza, też bardzo znany tekst, mówi o tym, że biskup kto powinien być. Człowiek bez zarzutu, mąż jednej żony, trzeźwy, skromny, przyzwoity, gościnny, przykładny, nie upijający się, nie awanturnik, ale łagodny, niekłótliwy, niechciwy pieniędzy. Niech umie dobrze kierować własnym domem, bo kto własnym domem nie umie kierować, jakże potrafi dbać o Kościół Boży. Bardzo ciekawe kryterium. Jak się sprawdził w rodzinie, to sprawdzi się w kościele. Jak się nie sprawdził w rodzinie, to w kościele też się nie sprawdzi. Takie było myślenie Pawła. Nie może być świeżo nawrócony, żeby go pycha nie zgubiła. Powinien mieć dobre świadectwo ze strony niewierzących. Powinien być szanowany przez tych, którzy są na zewnątrz. I zaraz potem przechodzi do diakonów, którzy ewidentnie pełnią jakąś funkcję pomocniczą wobec funkcji biskupa, czy episkopa, może tak będę mówił. A mianowicie, mają być ludźmi przyzwoitymi, dotrzymującymi słowa, nienaduderzającymi wina, niechciwymi brudnego zysku. Mają być najpierw wypróbowani. I tak samo kobiety mają być przyzwoite, nie obmawiające innych, trzeźwe i wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, niech dobrze kierują dziećmi własnym domem. No i znowu te kobiety w tej liście diakońskiej. Różne są interpretacje tego tekstu. Jedne interpretacje mówią o tym, że chodzi po prostu o żony diakonów, ale z drugiej strony o żonach diakonów jest mowa nieco później. Najprawdopodobniej chodzi o kobiety, które spełniają funkcje diakońskie. I znowu nie należy nakładać na to tego, co my dzisiaj rozumiemy przez funkcję diakona. Myślę, że żeby dobrze zrozumieć te teksty i to, co ja teraz mówię, trzeba na chwilę zapomnieć, kim jest dzisiaj biskup, prezbiter i diakon. To nie jest to samo, co było wtedy. Co więcej, chrześcijaństwo pierwotne zna posługę kobiety diakona, czy też diakonisy, która się w różnych elementach różniła od posługi mężczyzny diakona, ale tytułatura była taka sama. Ale to są czasy późniejsze i o tym raczej nie będę chciał mówić. Jest jeszcze jedna istotna część tytułatury kościelnej, mianowicie wdowa i dziewica. Kto to jest wdowa i dziewica? To jest w pierwotnym kościele osoba, o którą się trzeba szczególnie troszczyć. Osoba najbardziej społecznie zagrożona. Nie ma zakładu ubezpieczeń społecznych, pomijając jak on działa. Nie ma niczego innego, co by mogło podtrzymać kobiety po stracie męża albo samotną kobietę niezamężną, jak tylko pomoc ludzi z zewnątrz. I Kościół takiej pomocy taką pomoc udziela, zwykłą materialną pomoc, a jednocześnie oczekuje, że za tą materialną pomoc ta kobieta będzie się tej wspólnocie wypłacać niejako swoją pracą, swoim zaangażowaniem. I taka jest rola wdowy i poniekąd podobna jest rola dziewicy w kościele. Nawiasem mówiąc, nie są to stany stałe. Dziewica może przestać być dziewicą i wyjść za mąż, o tym Paweł wyraźnie mówi. Wdowa musi być wypróbowana. Jeżeli jest młodą wdową, to raczej niech wyjdzie za mąż powtórnie, a nie obciąża finansowo kościoła. To Paweł mówi wprost. Proszę zwrócić uwagę na jedną ciekawą rzecz. Zrobię tutaj dygresję. Do tej pory nie ma w ogóle żadnego podziału w kościele na duchowieństwo i świeckich. Jeżeli jest jakikolwiek podział, to jest podział na chrześcijan zawodowych i niezawodowych, czyli na tych, którzy otrzymują pieniądze, czy otrzymują utrzymanie z powodu funkcjonowania we wspólnocie kościelnej i tych, którzy tego utrzymania nie dostają, czyli tych, którzy się troszczą o utrzymanie pracą rąk własnych. I co charakterystyczne, chrześcijanami zawodowymi w pierwotnym kościele są tylko wdowy i dziewice. Wszyscy inni to są chrześcijanie niezawodowi. Paweł otrzymuje czasami zapomogę i wsparcie od gmin kościelnych na swoje potrzeby, ale przede wszystkim trudni się wyrabianiem namiotów. Paweł mówi, że ten, który głosi Ewangelię z wędrownym kaznodzieją, ma prawo do tego, żeby go wspólnota podczas jego pobytu trzymała, ale jednocześnie sam z tego nie korzysta. Mówi, że może, ale nie musi. Z całą pewnością tylko jedna grupa w kościele ma prawo pełne i niekwestionowane do bycia utrzymywanym przez Kościół. To jest właśnie wdowa. Ciekawe właśnie, że nie biskup, nie prezbiter, nie diakon, nie apostoł. Biskup ma swój dom. Ma najczęściej pracę zawodową swoją jakąś. Zresztą późniejsze dzieje Kościoła będą pokazywały, że bardzo często biskupem jest po prostu bogaty chrześcijanin, który ma tak duży dom, że może pomieścić gminę na niedzielnej liturgii. To często jest kryterium. Zresztą doskonała praca Petera Brauna na temat pierwotnego kościoła pokazuje między innymi takie właśnie różne zależności społeczne i zależność pochodzenia społecznego i funkcji, którą się w kościele pełniło. Natomiast mamy do czynienia jeszcze z jedną rzeczą. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że w tym kościele jest więcej różnych posług. Te posługi są w jakiś sposób, o których mówiłem do tej pory, są związane z pewnym statusem kościoła i pewną strukturą, w której ktoś musi przewodniczyć gminie, bo to jest normalne, że jak jest wspólnota, to musi być ktoś, kto nadaje tej wspólnocie spoistość, kto nadaje jej pewien rys i charakter i kto troszczy się o całość, w jakiś sposób przełożony. To jest normalne. Wspólnota bez przełożonego nie może funkcjonować w normalny sposób. Ale powołanie w kościele jest wiele. I Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 12 rozdziale mówi o powołaniach w kościele używając metafory ciała. Jest ciało, które ma różne członki. Kościół też jest ciałem, a tymi członkami wy jesteście. I każdy członek jest równie ważny, mówi Paweł. Każdy jest również istotny. Nawet te, które uważamy za słabsze, są właśnie bardziej potrzebne, mówi. Nawet te, które nam się wydają być mniej godne czci, te właśnie są otoczone szczególnym szacunkiem. Paweł jakby odwraca do góry nogami cały ten ludzki sposób myślenia, że najważniejszy jest ten, który jest na górze. Mówi, wszyscy są równie ważni, a ci na pozór najmniej godni szacunku są najważniejsi. I ciekawe, że mówi na końcu tego wywodu taki tekst. Otóż wy jako Kościół jesteście ciałem Chrystusa, a każdy z was oddzielnie jest członkiem tego ciała. Bóg zaś umieścił w Kościele na pierwszym miejscu apostołów, na drugim tych, co przemawiają z natchnienia Bożego, na trzecim nauczycieli. Dalej zaś idą nadziemskie moce i dar uzdrawiania, umiejętność niesienia pomocy i rządzenia oraz dar modlenia się w różnych językach. Proszę zwrócić uwagę, że umiejętność rządzenia, sprawowania władzy jest w tej hierarchii podane na przedostatnim miejscu. Na najwyższym miejscu jest bycie apostołem, czyli naocznym świadkiem. Potem jest prorok, ten, który przemawia z natchnienia Bożego, ten, który charyzmatycznie nadaje wspólnocie spoistość i pomaga rozpoznać wspólnocie wolę Bożą. Potem jest nauczyciel wiary. Potem uzdrowiciel, ten, który wspomaga w jakikolwiek sposób. A dopiero potem ten, który rządzi, a na końcu ten, który mówi językami. Bardzo charakterystyczne. Nie ma hierarchii w sensie dzisiejszym. Ciągle jeszcze. Jest jedna wspólnota Kościoła, gdzie różni ludzie spełniają różne funkcje, różne posługi i nie można powiedzieć, że jedna jest ważniejsza od drugiej. Każda jest równie ważna, każda jest równie istotna, każdy jest konieczny i potrzebny. I myślę, że to, co z lektury tych i innych fragmentów Nowego Testamentu wynika dla myślenia o Kościele od razu, co już wyjdę poza wykład historyczno-biblijny i pójdę do ostatniego punktu tego, teraz trzeciego na chwilę tylko. Każde powołanie jest w Kościele równie ważne, każde jest cenne i każde jest konieczne. Jeżeli mówię o powołaniu, to nie mówię o stanie życia, bycia księdzem, zakonnikiem, małżonkiem czy osobą samotną. Tylko mówię o powołaniu, czyli o tym charyzmacie i darze, który każdy z nas otrzymał od Boga i który jest wyjątkowy. Innymi słowy, gdyby kogoś z nas we wspólnocie Kościoła zabrakło, to byłaby wielka, ogromna strata i nie ma znaczenia, kim ten ktoś będzie. Czy będzie biskupem, czy będzie papieżem, czy będzie sprzątaczem ulic, który czyni dobro bliźnim i daje jałmużnę, będzie to strata równie wielka. Tyle możemy powiedzieć z lektury chociażby tego fragmentu, kiedy Paweł mówi o równości i o tym, że każdy członek jest równie ważny. Kościół tamtego czasu to jest kościół domowy. To jest kościół, który się najczęściej zbiera w domu. Jeszcze nie ma budowli kościelnych. I charakterystyczne, że Paweł na przykład ma swoich współpracowników. Jednym z takich współpracowników najbardziej ukochanych przez Pawła jest małżeństwo rzymskie Pryscyli i Akwili, o których mówi, że są jego współpracownikami w Chrystusie, którzy dla ratowania jego życia nadstawiali swe głowy i którym nie tylko ja okazuję wdzięczność, pisze Paweł, lecz także wszystkie kościoły wywodzące się z pogan. I dalej, pozdrówcie też kościół, który gromadzi się w ich domu. Znaczy, to małżeństwo przewodzi jakiejś wspólnocie kościelnej. Zapewne wspólnie. To jest Rzymian 16:3. Niemal nigdzie mowy o Akwili bez Pryscylli. Zawsze są wspólnie wymieniani. Nie ma mowy w ogóle o święceniach kapłańskich czy jakichkolwiek innych. Nawet testament w ogóle nie udziela tego typu informacji, chociaż pierwszy list do Tymoteusza mówi o wkładaniu rąk na kandydatów do urzędu kościelnego. Ale poza tym właściwie nie wiemy nic więcej. Co najważniejsze, nie ma wiernych dwóch kategorii. Nie ma tutaj ciągle świeckich i duchownych. Jest jeden kościół, w którym jest wiele posługiwań. Jest również taka posługa, która jest uczestnictwem w pasterskiej posłudze samego Chrystusa. To o tym mówiłem, komentując pierwszy list świętego Piotra, starszych, którzy są wśród was i tak dalej. Istnieją chrześcijanie utrzymywani przez wspólnotę, ale nie są to ci, którzy są utrzymywani obecnie przez wspólnotę Kościoła, tylko wdowy i czasami dziewice. Nie wiemy, kto przewodniczy Eucharystii. Mamy wrażenie, że Kościoła pierwotnego w ogóle nie interesowało, kto przewodniczy Eucharystii. Dużo istotniejsze było, że ona się odbywa i co ona oznacza, a nie to, kto tam przewodniczy. Zupełnie ten temat nie jest poruszany nigdzie. Wiemy również, że nikt z tych, którzy są nazywani apostołami, prorokami, ewangelistami, nauczycielami, nigdy, ani jedyny raz w Nowym Testamencie nie jest nazwany kapłanem. Tego słowa w tym kontekście nigdy nie ma. Wiemy, że mamy biskupów, prezbiterów i diakonów, ale wiemy, że jest to struktura płynna i że ta tytułatura ciągle jeszcze nie znaczy tego, co znaczy w dzisiejszych czasach. Tutaj mała dygresja do czasów apostolskich. Dość wcześnie się wyłoniła z tych trzech tytułów struktura taką, jaką mamy obecnie. Czyli biskup, prezbiter, diakon w tej kolejności. I mamy dwa podstawowe teksty, wczesne teksty chrześcijańskie, które o tym mówią. Będą to listy Ignacego Antiocheńskiego oraz dokument zwany tradycją apostolską. Ignacy Antiocheński został zamęczony w połowie II wieku, czyli jest to bardzo stare świadectwo, pod warunkiem, że listy Ignacego są autentyczne. A to jest bardzo wątpliwe i często się zdarza, coraz częściej komentatorzy i badacze pierwotnego chrześcijaństwa mówią, że listy Ignacego są przynajmniej 100 lat starsze niż, 100 lat młodsze niż on sam. Znaczy, że są napisane 100 lat później niż on żył. Jest to klasyczny przykład z dawnego piśmiennictwa, które, żeby podeprzeć się autorytetem, jakby pokazać, że to, co pisze, jest ważne, no, po prostu podpisuje się innego autora niż tego, który naprawdę to robił. Zresztą praktyka ogólnie znana w antycznym piśmiennictwie. Nic nowego, nic specjalnego. Nie plagiat, tylko pokazanie. To jest autorytet. Tradycja apostolska to jest znowu dokument rzymskiej wspólnoty kościelnej, rodzaj prawa kościelnego, który datuje się plus minus na połowę III wieku, ale są tam też teksty, które odzwierciedlają dopiero wiek IV. Więc też nie jest to dokument jednorodny. Tak czy inaczej, w tych dwóch tekstach mamy już wyraźną strukturę, taką, którą mamy do dzisiaj, możemy przyjąć, wyłoniła się wcześniej bardzo. Ale słowo kapłan w Nowym Testamencie występuje tylko w trzech kontekstach. Po pierwsze, w odniesieniu do kapłanów Starego Testamentu. Natomiast kiedy mówimy o kontekście i o porządku łaski w Nowym Testamencie, kapłanem jest wyłącznie Jezus Chrystus. O tym mówi list do Hebrajczyków. I kapłaństwem świętym jesteśmy my wszyscy ochrzczeni. Kilkakrotnie u świętego Piotra w Apokalipsie jest mowa o tym, że wszyscy ochrzczeni mają uczestnictwo w tym kapłaństwie. Są kapłanami dla Boga. Są kapłaństwem dla Boga. Nigdy, jak już powiedziałem, w odniesieniu do tak zwanych duchownych to słowo nie pada. Arcykapłanem Nowego Przymierza, jedynym, który jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, jest Jezus Chrystus. W tą misję jedynego pośrednika włączony jest cały Kościół. Wszyscy ochrzczeni są uczestnikami tej misji. Czy to znaczy, że ksiądz nie jest kapłanem? Nie, to nie znaczy. Z całą pewnością to nie znaczy tego. Ponieważ już czytaliśmy, czy komentowałem fragment z pierwszego listu świętego Piotra, gdzie wyraźnie była mowa o tym, że posługa prezbitera, starszego gminy, jest posługą wynikającą z pasterskiej troski Chrystusa, czyli jest uczestnictwem w misji Chrystusa. Natomiast, co bardzo istotne, to, że ta posługa wynika z misji Chrystusa, nie znaczy, że inne posługi nie wynikają z tej misji. I niech będą teksty. Niech one przemówią lepiej niż ja to zrobię. Czytamy w pierwszym liście świętego Piotra. Piotr mówi, że przybliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. I dalej. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła tego, który was wezwał z ciemności do swego przedziwnego światła. Ten tekst ewidentnie pokazuje, potem jest jeszcze jeden tekst Apokalipsy, który mówi substancjalnie to samo, że wy wszyscy chrześcijanie jesteście królewskim kapłaństwem. Wy wszyscy jesteście powołani do tego, aby ogłaszać chwalebne dzieła tego, który was wyrwał z ciemności do swego przedziwnego światła. Jesteście świętym kapłaństwem dla składania duchowych ofiar, miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Raz jeszcze wraca ten sam wątek. Dla Boga jest przyjemne, co robicie, ważne. Każde powołanie ma niewiarygodną wagę dla Boga. I takie jest przekonanie Kościoła pierwszego wieku, może drugiego, trzeciego jeszcze tak, ale w czwartym zaczyna się coś ciekawego dziać. Otóż słowo kapłan w odniesieniu do, użyję tego słowa w cudzysłowie cały czas, duchownych, pojawia się stosunkowo wcześnie. Pierwszym, który go będzie używał, będzie święty Cyprian. Cyprian jest z połowa III wieku i co bardzo charakterystyczne, z pochodzenia patrycjusz rzymski, arystokrata. Afryka Północna, świat Rzymu, świat myślenia kategoriami prawa i jasnych podziałów społecznych. Natomiast ciągle jeszcze Cyprian jest odosobniony w swoim czasie. Ale w IV wieku zacznie to być już norma. Tylko, że w IV wieku dzieje się coś bardzo istotnego z całym chrześcijaństwem. Przede wszystkim w IV wieku chrześcijaństwo uzyskuje wolność. Konstantyn, Pontifex Maximus, czyli ten, który pilnuje porządku w świecie religii również, z racji swojej funkcji, którą spełnia, Zwołuję do Nicei biskupów chrześcijańskich, żeby wreszcie ustalili swoje wyznanie wiary, żeby byli jak inne porządne religie. Skoro dał im wolność, to też wymaga, żeby się wywiązali ze swojego obowiązku wobec państwa, którym jest jasne skodyfikowanie tego, w co oni wierzą i czym się charakteryzują. Innymi słowy, Konstantyn, wówczas ciągle jeszcze nie ochrzczony, pamiętajmy, że Konstantyn został ochrzczony dopiero na łożu śmierci, oczekuje, żeby chrześcijanie byli taką samą religią, jak wszystkie inne religie uznane w cesarstwie, czyli żeby się wykazały swoim wyznaniem wiary, swoim credo i swoimi strukturami. A oni się ciągle nie mogą do tego dogadać, są ciągle inni niż wszystkie inne religie. I religia, jak wszystkie inne, musi mieć kapłanów. I co ciekawe, w tym procesie uczynienia chrześcijaństwa, jak inne religie, ktoś bardzo gorzko zauważył, że to nie chrześcijaństwo zmieniło Rzym, tylko Rzym zmienił chrześcijaństwo. W tym procesie czynienia chrześcijaństwa, jak wszystkie inne religie, również należało wyłonić kastę kapłańską. Bo wszystkie religie mają kapłanów, a chrześcijanie nie mają. Oni mają jakieś dziwne przekonanie, że kapłanem jest Chrystus i że nie wszyscy są kapłanami. No ale przecież to jest nienormalne. Mają też swoich stróżów, swoich starszych, którzy troszczą się o nich, opiekują się nimi, rządzą nimi, sprawują władzę, rozstrzygają spory, czyli robią wszystko to, co robi kapłan w każdej innej religii. No to dlaczego tego tak nie nazwać? Ale chrześcijanie mają opór, żeby to tak nazwać, ponieważ mają ciągle przekonanie, że jedyne kapłaństwo jest kapłaństwem chrystusowym, a my wszyscy w nim uczestniczymy. W związku z czym się robi bardzo prostą rzecz i robi to państwo. Biskupi kościoła otrzymują różne świeckie prerogatywy. Stuła, którą nosi ksiądz do dzisiaj, jest prawdopodobnie, najprawdopodobniej jest znakiem rzymskiego urzędnika mającego władzę sądzenia. Władzę sądu świeckiego również. Te władze otrzymali w IV wieku od cesarzy biskupi. Święty Augustyn już później biskup, ale sam doświadczał tego bardzo mocno. To była funkcja, której najbardziej nie lubił w życiu. Znaczy nie znosił spełnienia funkcji sądowniczych, a był do nich zobowiązany, przynajmniej jeden dzień w tygodniu musiał poświęcić na wysłuchiwanie sporów i rozstrzyganie. Jako biskup właśnie był również sędzią. Czyli był człowiekiem automatycznie włączonym w aparat państwa. I IV wiek to jest czas, kiedy się rozwarstwia Kościół na Kościół dwóch grup społecznych. Na Kościół dwóch prędkości. Zwłaszcza, że IV wiek to jest również czas, kiedy mnóstwo chrześcijan poirytowanych tym, co się dzieje, bo to jest związane z oczywistym upadkiem gorliwości, na to się jeszcze nakłada mnóstwo innych czynników, takich na przykład, że żeby uzyskać godność państwową, trzeba było być chrześcijaninem już w pewnym momencie, w drugiej połowie IV wieku tak już jest. W związku z tym coraz więcej ludzi przyjmuje chrzest nie z przekonania, tylko z interesu. I sytuacja społeczna, która się nawarstwia tak mocno, powoduje reakcję. Tą reakcją jest ruch monastyczny. Monastycyzm się datuje na IV wiek właśnie. To jest świadomy, mocny, taki wielki ruch kościelny, który mówi, my tak nie chcemy, my się od tego odcinamy, idziemy na pustynię. Natomiast to, co istotne, to jest to, że mamy już do czynienia z rozwarstwionym kościołem. Z kościołem, w którym mamy zawodowych chrześcijan, biskupów, prezbiterów i lud. Ciekawe, że pierwsze jaskółki tego są o 100 lat wcześniej od Cypriana, u Tertuliana. Tylko Tertulian jeszcze nie używa słowa sacerdos na określenie księdza, ale już w kościele widzi, że istnieje ordo i plebs. Ordo w języku rzymskim znaczy wyższą warstwę społeczną. Ordo to jest arystokracja. Ordo to są kapłani. Ordo poniekąd też może być wojsko. A plebs to jest reszta. I ten podział na ordo i plebs jest po raz pierwszy u Tertuliana, ale on ciągle nie ma, on ciągle ma zabarwienie społeczne, a nie zabarwienie teologiczne. W IV wieku zaczyna to być zabarwienie teologiczne. I nagle się okazuje, że postawieni przed takimi faktami chrześcijanie, chcąc nie chcąc, a znając ludzką słabość, to bardzo często chcąc przyjąć pewne prerogatywy państwowe, zwłaszcza, że w końcu mamy świadomość, że byliśmy prześladowani, no to teraz nam się trochę należy od państwa. Proszę państwa, jak to mówię, to od razu myślę o historii najnowszej Polski. Dokładnie się powtarza wszystko. No to już było. Należy nam się coś od tego państwa, więc państwo powinno nam dać. Jak nam daje, no to chętnie bierzemy, prawda? No więc bierzemy te urzędy, bierzemy władzę sądowniczą, bierzemy różne rzeczy. No zaczęli nas nazywać kapłanami, nam się nie za bardzo nie podoba, no ale przecież w Starym Testamencie są kapłani. No i zaczyna się historia pewnego czytania, wczytywania w posługę Kościoła dzisiejszą, posługi starotestamentalnego kapłaństwa. I już święty Ambroży w drugiej połowie IV wieku będzie tłumaczył swoim nowo ochrzczonym, jak podeszli do sadzawki chrzcielnej, by być ochrzczeni, to kogo widzieliście, mówi? Widzieliście arcykapłana, kapłana i lewitę. To znaczy biskupa, prezbitera i diakona. Czyli używa na określenie kościelnej posługi tytulatury starotestamentalnej. Jest to w pewnym sensie wytrych, który pomaga teologicznie poradzić sobie z pewną sytuacją narzuconą społecznie i politycznie i uzasadnić prawomocność takiej tytulatury, takiego nazewnictwa. Ale z drugiej strony należy sobie zadać pytanie, czy w momencie, w którym list do Hebrajczyków wprost mówi, że porządek Starego Przymierza jest już nieaktualny, jest zamknięty, że nie ma żadnej mocy kapłaństwo Starego Przymierza, ma tylko moc kapłaństwo Nowego Przymierza, czy taki zabieg jest teologicznie usprawiedliwiony? Pytanie jest otwarte. Można na nie różnie odpowiadać, ale na pewno pytanie się jawi. Ale mimo wszystko, mimo tego, że to rozwarstwienie już istnieje, ciągle jeszcze ojcowie Kościoła, biskupi tamtego czasu będą mówili o kapłaństwie powszechnym wszystkich ochrzczonych jako o oczywistości. I taki Piotr Chryzolog, biskup Rawenny z pierwszej połowy V wieku, komentując list do Rzymian 12:1 i następne, bardzo piękny tekst mówi. Proszę was usilnie, bracia, abyście dali ciała wasze na ofiarę żywą. Tak mówiąc apostoł, wszystkich ludzi podnosi do godności kapłańskiej. Niesłychana to wielkość kapłańskiej służby chrześcijanina. Człowiek jest tu sam dla siebie ofiarą i kapłanem. Nie szuka poza sobą tego, co by mógł złożyć Bogu, ale z sobą i w sobie przynosi Bogu to, co ma za siebie złożyć w ofierze. Taką samą pozostaje ofiara, takim samym kapłan. Ofiara zostaje zabita, lecz pozostaje żywa, bo kapłan nie może zabić siebie składającego ofiarę. Ewidentnie mowa jest o kapłaństwie wszystkich ochrzczonych jako o wielkiej godności, która polega na oddaniu własnego życia, wszystkiego, co tym życiem jest, Bogu i że nie ma niczego większego. Już mamy Kościół dwóch prędkości, mamy Kościół dwóch kast społecznych, ale ciągle jeszcze prawda o kapłaństwie powszechnym będzie działała. To samo będzie mówił Leon Wielki, papież z pierwszej połowy wieku V, jeden z najwybitniejszych teologów łacińskiego chrześcijaństwa, który mówi, wszystkim odrodzonym w Chrystusie znak krzyża nadaje królewską godność, namaszczenie zaś Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. Jesteśmy konsekrowani na kapłanów przez chrzcielne namaszczenie. Wtedy chrzest i bierzmowania były sakramentami udzielanymi w tym samym czasie jednocześnie w jednej celebracji i nie było żadnego rozróżnienia między nimi w dużej mierze, poza tym, że wiadomo było, że są to dwa odrębne znaki rytualne. I dalej. Wszyscy zatem chrześcijanie napełnieni duchem i mądrością powinni być świadomi, że oprócz szczególnych zadań naszego urzędu, Leon mówi o sobie, o biskupie, oprócz szczególnych zadań urzędu biskupa przysługuje im godność królewska oraz udział w funkcji kapłańskiej. Innymi słowy, specyficzne zadanie biskupa w kościele jest jego własnym zadaniem, ale to nie zmienia faktu, że wszyscy mają godność kapłańską, wszyscy chrześcijanie. Cóż bardziej kapłańskiego, jak poświęcić Panu czyste sumienie i składać na ołtarzu serca nieskalane ofiary pobożności. To samo będzie powtarzał św. Augustyn. Większość ojców Kościoła, łacińskich ojców Kościoła, jako oczywistość. Ale ten temat z wiekami zacznie zanikać. Coraz więcej będziemy mieli kapłanów ze święceniami, coraz mniej mowy o kapłaństwie wszystkich. Do tego stopnia, że ten temat praktycznie przestanie funkcjonować w wyobraźni religijnej chrześcijan, bardzo daleko. Także zniknie zupełnie. Straci się jego świadomość. I pierwsza reakcja na ten stan rzeczy, z grubsza mówiąc, bo były takie drobne wcześniejsze, ale pierwsza fundamentalna reakcja na ten stan rzeczy pojawi się w dobie reformacji. I co ciekawe, że reakcja reformacji, która w naturalny sposób jako pierwszy podstawowy punkt stawia sobie za zadanie odnowę biblijną i oparcie wszystkiego o Pismo, jako o jedyny wiarygodny punkt, o który można się oprzeć, jedyne wiarygodne świadectwo, ponieważ w Piśmie, jego litera Pisma jest taka, że słowo kapłan dotyczy tylko Chrystusa i wszystkich ochrzczonych i nikogo więcej, w związku z tym reformacja wyostrza temat i idzie na takim ostrym kursie, mówiąc, nie ma żadnego kapłaństwa ministerialnego. Jest tylko kapłaństwo powszechne wszystkich ochrzczonych i są różne kościelne urzędy. I Luter w jednym ze swoich pism powie wprost, że każdego chrześcijanina chrzest święty czyni kapłanem, biskupem, a nawet papieżem. Nie ma dla niego żadnej różnicy. Nie ma to nic innego. Tylko to, że jest to inny urząd. Natomiast wszystko to dzieje się mocą chrztu, tej podstawowej konsekracji. Reakcją na świat protestancki będzie oczywiście reakcja Soboru Trydenckiego i kontrreformacji, który w sumie niestety w tej materii wiele nowego nie powie. Przede wszystkim powie dalej, potwierdzi średniowieczną naukę o sakramencie kapłaństwa, ale nie podejmie tematu, jak to pogodzić z ewidentnym biblijnym faktem, że kapłaństwo dotyczy wszystkich nas. I to się stanie dopiero 400 lat później na Soborze Watykańskim II. I tu sobie pozwolę, proszę Państwa, na dygresję. Ma anegdotę może. Pewien mój współbrat, wybitny, o dwa pokolenia starszy, już nieżyjący, Yves-Marie Congar, wybitny teolog, historyk teologii, w końcu lat 50. XX stulecia dostaje z Watykanu, ze świętego oficjum, zakaz nauczania. Nie wolno mu publikować żadnej książki. Każdą wypowiedź swoją musi przedstawić cenzorowi. Nawet jeżeli mówi kazanie w kościele, musi być napisane, ocenzurowane i odczytane. Literalnie. Nie wolno mu niczego mówić od siebie. Wybitny rasowy teolog, który żyje z tego, że pisze i że dzieli się swoimi myślami z innymi, przyjmuje to jako straszliwą zupełnie szykanę. Jego bracia zresztą również i między innymi dlatego zostaje wybrany delegatem na kapitułę generalną. Mimo tych szykan, które go spotykają ze strony świętego oficjum watykańskiego, bracia wysyłają go na kapitułę wyborczą generalną do Rzymu. No i tam, gdzie Congar, nie mogąc mówić kazań, z cofniętą misją kanoniczną, jednak ciągle jest w zakonie i spełnia różne funkcje na kapitule, między innymi udaje mu się spotkać w świętym oficjum z kimś, kto mu wytłumaczy, dlaczego go spotykają takie szykany. Bo on nie wie, ponieważ nie powiedziano mu. I między innymi dowiaduje się, że jednym z powodów jest to, że mówi o kapłaństwie powszechnym wszystkich ochrzczonych jako o realnej rzeczywistości, a nie jako o metaforze, czym według watykańskiego cenzora w istocie to jest. Oto w końcu lat 50. zeszłego stulecia mówimy o kapłaństwie powszechnym wszystkich ochrzczonych jako o pobożnej metaforze, a nie o rzeczywistej istotnej wartości chrześcijańskiego życia. Rzeczywistość istotną wartością jest dla ówczesnego watykańskiego cenzora, który ma moc sprawczą w przypadku Congara i to wysoko, może zamknąć mu usta, jest kapłaństwo ministerialne, służebne tak zwane. Kapłaństwo księdza, ale kapłaństwo chrześcijanina jest metaforą wyłącznie. A Congar mówi, że to nie jest metafora, że to jest rzeczywistość. Congar za nim mówił na te słowa, ale na krótko za nim mówił, ponieważ został ostatecznie usunięty ten zakaz nauczania przez Congara. Congar został jednym z najbardziej płodnych teologów pomagających biskupom na Soborze Watykańskim II ogłaszać pewne prawdy. I kilka lat później na Soborze Watykańskim II o kapłaństwie powszechnym wiernych zaczyna się mówić z powrotem i zaczyna się mówić tak, jak o tym mówił Congar. Kilka lat zmieniło podejście oficjalne w tej materii. Nie będę Państwu czytał wszystkiego, ale wystarczy sobie do katechizmu Kościoła katolickiego zajrzeć. Chyba z 30 razy ten termin pada. Ja postaram się tylko spróbować wyczytać te najważniejsze rzeczy, które mówią o tym, co współczesne, najważniejsze, miarodajne dokumenty kościelne mówią o kapłaństwie powszechnym. Po pierwsze, mówią o tym, że wszyscy wierni zgodnie z własną pozycją każdego, są powołani do wypełnienia posłania, jakie Bóg powierzył Kościołowi w świecie. I każdy na swój sposób staje się uczestnikiem kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa. Dalej czytamy, że ludzie świeccy są powołani do tego, żeby ich życie było płodne i wszystko, co jest ich życiem, wszystkie ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie, rodzinne, praca, wypoczynek, jeśli odbywają się w duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami. Nawet jeżeli to nie jest wprost powiedziane o kapłaństwie, to ewidentnie słownictwo jest ze świata kapłańskiego. Ale dalej, mowa jest o tym, że przez chrzest i bierzmowanie lud kapłański staje się zdolny do celebracji liturgii. Dalej będziemy czytać cytaty z pierwszego listu świętego Piotra z drugiego rozdziału, gdzie jest mowa o tym, że jesteśmy wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Ale w takim razie pytanie pozostaje. Jeżeli rzeczywiste i realne kapłaństwo wszystkich ochrzczonych jest rzeczywiste i realne, i jeżeli rzeczywiste i realne jest również kapłaństwo ministerialne, kapłaństwo księdza i biskupa, to jaka jest ich wzajemna relacja? I na to odpowiada Sobór Watykański II. Tu będzie cytat z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Tekst jest ważny, więc podam Państwu odnośnik, gdyby Państwo chcieli. Numer 1547 Nowego Katechizmu. Mówi tak. Kapłaństwo urzędowe oraz kapłaństwo wspólne wszystkich wiernych, chociaż jedno i drugie we właściwy sobie sposób uczestniczą w jedynym kapłaństwie Chrystusowym. Różnią się jednak co do istoty, będąc sobie wzajemnie przyporządkowane. Podczas gdy kapłaństwo wspólne wiernych urzeczywistnia się przez rozwój łaski chrztu, przez życie wiarą, nadzieją i miłością, przez życie według ducha, to kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu. Ten tekst wymaga komentarza. Co w nim mamy po pierwsze? Że jest jedyne kapłaństwo Chrystusa. Tylko On naprawdę jest kapłanem. Każdy chrześcijanin na sposób sobie dany uczestniczy w tym jedynym kapłaństwie. Bądź jako uczestnik kapłaństwa służebnego, urzędowego, bądź jako uczestnik kapłaństwa wspólnego czy też powszechnego, wszystkim ochrzczonym. Relacja tych dwóch jest taka, że różnią się co do istoty, a nie co do stopnia. I to jest bardzo ważne. Co do istoty, to znaczy, że są różne. To znaczy, że nie są porównywalne do końca ze sobą. Że ich jedność jest jednością w Chrystusie, a nie w inny sposób. Ale różnią się co do istoty, ponieważ jedne są dawane przez sakrament chrztu i bierzmowania, a drugie przez sakrament święceń. Ale jednocześnie różnią się co do istoty, a nie co do stopnia. To znaczy, że nie mogę powiedzieć, że jedno jest wyższe od drugiego. Nie wolno mi powiedzieć ani, że kapłaństwo ministerialne jest wyższe od kapłaństwa powszechnego, ani też odwrotnie. Nie jest. Jeżeli się nie różnią co do stopnia, to nie wolno mi stopniować. Nawiasem mówiąc, często komentatorzy tego tekstu zauważają różnicę co do istoty, a nie zauważają, że jest również, że tak powiem, że nie ma różnicy co do stopnia. Zwłaszcza jeżeli są księżmi, no to będzie im prościej zauważyć tylko jedną różnicę, prawda? No to już jest niestety punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia, jak to mówią. I co dalej? Kapłaństwo urzędowe służy kapłaństwu wspólnemu. Co to znaczy? Najpiękniej o tym mówił kardynał Ratzinger w swoim przemówieniu do biskupów na zakończenie synodu biskupów o kapłaństwie właśnie, kiedy jeszcze nie był papieżem, to było z 10 lat temu. W czasie tego przemówienia już na końcu mówi coś takiego. Podstawową funkcją księdza jest podtrzymywanie w Kościele świadomości jego kapłańskiej natury i troska o to, by Kościół żył zgodnie z tym powołaniem i by całym swoim istnieniem oddawał cześć Bogu. Kapłaństwo Nowego Testamentu zmierza zatem do tego, by cały świat stał się świątynią i ofiarami miłymi Bogu i aby na koniec Bóg był wszystkim we wszystkich. Innymi słowy, tak jak kapłaństwo powszechne wszystkich ochrzczonych jest nakierowane na świat i na życie, tak kapłaństwo ministerialne jest nakierowane na pomoc owemu kapłaństwu powszechnemu w realizacji tego powołania. I dlatego nazywa się kapłaństwem służebnym. Jest służebnym wobec czego? Wobec Kościoła. Wobec tych, którzy spełniają swoją kapłańską funkcję wobec świata i wobec samych siebie. I to są pierwsze dwa punkty mojego wykładu. I to jest dobry czas na przerwę. 10 minut, mam nadzieję, że Państwu wystarczy, tak? Dobrze. A potem ciąg dalszy. Już mniej historycznie, a bardziej dotyczący tego, co teraz.